Musimy jakoś zacząć tak, że... Cześć! Powinniśmy mieć dżingiel!
Co to jest dżingiel?
Taki dżingiel na początek, żeby było takie...
No możesz!
Podcast z Alicją i Klaudią! A więc tak!
Hej!
Witamy w naszym pierwszym odcinku podcastu, który podsumuje nasz klub czytelniczy. Klub nazywa się... Alicja, to jest test dla ciebie. Jak się nazywa nasz klub?
Czytajta się nazywa nasz klub.
I można go znaleźć na Instagramie. Tylko. Ten podcast będzie raz na dwa miesiące oczywiście i raz będzie u mnie, raz u Alicji na kanale, ale będzie również na innych platformach streamingowych, żebyście mogli sobie wybrać, która wam najbardziej pasuje. Mamy nadzieję, że chociaż większość będzie z tego zadowolona. Okej, a więc rozmawiamy o mojej walce.
Tak.
Chciałam nauczyć się, jak mówi się poprawnie to nazwisko.
To jest Norwegia.
Tak.
Więc zakładam, że to A się czyta jako AO. W sensie, tak, bo po szwedzku się na pewno czyta tak mniej więcej AO.
Właśnie googlowałam to i tam było właśnie Karl Ove i było Knaus... I coś, tak jakby to było Knausgård, ale z jednej strony nie takie pełne O i ja nie wiem, jak no to wymówić. To, no. Więc ustalmy, że będziemy mówiły Knausgård, żeby... Tak, tak spójrzmy
tak
to...
Tak jak wszyscy mówią.
Tak, wiemy, że to nie jest miłe z naszej strony do końca, ale no... Nie mówimy po norwesku, więc przyznajemy się do tego, że to jest źle... Moja walka, jak sama głosi Wikipedia, została wydana w 2009 roku, oczywiście w Norwegii. I ten pisarz, to nie była jego debiutancka książka, ale jak wiemy, przyniosła mu taką popularność, że jest przetłumaczona na wiele, wiele języków i to uczyniło dopiero z niego powszechne, znanego pisarza.
Jakby, że jego książki wcześniej były popularne prawdopodobnie w Norwegii, znaczy prawdopodobnie były popularne w Norwegii, ale jakby światową sławę zyskał dzięki tej autobiografii.
Tak jakby stał się powszechnie znanym autorem w Norwegii, a na całym świecie po prostu znanym. Więc dzisiaj po prostu sobie o tym porozmawiamy. Dlaczego, co i po co, czy nam się podobało, czy co uważamy na ten temat. I myślę, że może wam się będzie podobało, nie wiem, mam nadzieję.
Też mam taką nadzieję.
Dobrze, najpierw możemy porozmawiać o tytule, ponieważ to jest bardzo ciekawe, ponieważ jak wszyscy wiemy, nawiązuje, z jednej strony może autor wcale nie miał tego w zamiarze, kiedy od razu ten tytuł nadawał tej serii, serii swojej autobiografii, ale no, nawiązuje do samej autobiografii Hitlera, więc...
Znaczy mi się wydaje, z tego co ja pamiętam, co czytałam, ale nie daję sobie uciąć ręki, jakby on miał to w zamyśle, żeby tytuł budził kontrowersje, żeby od razu, kiedy ludzie widzą ten tytuł, mieli jakby te, no właściwie negatywne skojarzenia. Nie wiem, dlaczego on tego jakby oczekiwał od odbiorców jego książek, bo mówię, nie pamiętam gdzie i kiedy to czytałam, ale to, że o to mu chodziło, to pamiętam. Jeśli ktoś wie coś na ten temat, to może dać znać w komentarzu.
Tak,
natomiast tak właśnie jak Klaudia powiedziała, to jest to takie nawiązanie, które jest w sumie bardzo kontrowersyjne.
Tak jak
chociaż
od razu mówię,
przyznam szczerze, że u nas w Polsce jest to na pewno mniej kontrowersyjne niż na przykład w Norwegii, gdzie to rzeczywiście brzmi. No bo
albo
jest...
w Niemczech.
No albo w Niemczech. Bardziej. No bo właściwie to ciekawi mnie, jaki
ciekawi
dali
mnie,
tytuł,
czy dali nie. taki sam tytuł
w Niemczech.
Mi się
wydaje, że na pewno nie.
W sensie dziwi mnie, że w ogóle, znaczy wiemy, że jeżeli był autorem w Norwegii całkiem znanym, to wtedy już można sobie pozwolić na więcej rzeczy, ale że wydawca pozwolił tak jakby mu na coś takiego, w sensie, że ktoś zdecydował, żeby zrobić taki krok. Musimy się zainteresować tym, czy w Niemczech jest tak samo, co jest całkiem
ciekawy
temat.
Może ja to teraz sprawdzę.
Sprawdź. A ja w tym czasie powiem, że oczywiście nie jest kontrowersyjny również tylko przez to, że Hitler, wiadomo, że samo wnętrze książki jest kontrowersyjne, dlatego że jaką ma tak naprawdę tematykę. I myślę, że z jednej strony nie mamy problemu z tym, jak czytamy biografie jakichś sławnych osób i są w nich najróżniejsze rzeczy, najróżniejsze skandale, najróżniejsze złe, opisywane, dziwne rzeczy, ponieważ te osoby już nie żyją, a tu mamy takie kontrowersyjne wrażenie czytając to, ponieważ to jest autobiografia, on opisuje wszystko to, co mu się przydarzyło, opisując jednocześnie większość członków swojej rodziny, którzy jeszcze żyją. I jak czytałam o tym, to podobno właśnie przed wydaniem tej książki, nie dość, że napisał tak naprawdę książkę, w której ujawnia większość tajemnic swojej rodziny, mimo że przeczytałam dopiero pierwszy tom, to podobno przed wydaniem wysłał tą książkę rodzinie i oni ją przeczytali i wytoczyli mu proces. I w książce nie ma prawdziwych imion. W sensie prawdziwe nazwiska, nie te same imiona. Po prostu są pozmieniane imiona.
Tego.
Także to z jednej strony kontrowersje się cały czas przewijają. Od samego początku, jeszcze nawet przed wydaniem książki.
Znalazłam informację na angielskiej Wikipedii, że pierwsza część mojej walki, czyli to, co teraz omawiamy, jest po niemiecku przetłumaczona na Sterben. czyli umierać albo...
Tak, czyli zmienili, po prostu zostało zmienione pod... I to jest właśnie, że autor się na to zgodził i zrozumiał dlaczego. I a propos tego tytułu, to jest wiadomo jeszcze kwestia tego cytatu, który jest w książce, czyli kiedy, co mówi babcia bohatera, w sensie bohatera, no wiadomo, Karla Ove, tak? Tak, więc jest ten cytat i gdzieś go mam, zaraz go przeczytam. Więc jak czytałam, to zwróciłam na to uwagę, ponieważ jest w nim to samo słowo. Życie to kalka, powiedziała stara baba, która nie potrafiła wymówić W. Czyli wychodzi, że walka. Życie to walka. Więc widać, że z jednej strony on po prostu może chciał nawiązać do tego cytatu, a z innej strony wiedział, że nawiąże do Hitlera i będzie kontrowersja. Zaciekawi wszystkich. Wszyscy kupią, będzie bestseller. Wow.
W sumie on jest takim człowiekiem. W
sensie... Chociaż oczywiście nie mówimy nic, że jesteśmy tutaj wszechwiedzące i wiemy, co się dzieje w jego głowie, mimo że czytałyśmy jego autobiografię. I tak, zapomniałyśmy w sumie wspomnieć na początku, że to jest dyskusja ze spoilerami, ale myślę, że to jest całkiem... Ale na początku mówiliśmy o takich rzeczach, o tytule, to myślę, że to jest całkiem logiczne, że będziemy mówić o wydarzeniach z...
Znaczy też ciężko powiedzieć o spoilerach w autobiografii. Tak. Tak mi się wydaje.
Tak, to też właśnie jedna osoba na live też wspomniała o tym, że no... spoilerze w autobiografii. Pierwsza rzecz, jaką zapisałam, to jest to, co zauważyłam na samym początku, że on jest całkiem aspołeczny. I nie wiem, czy ty to zauważyłaś. No tak, jest bardzo on taki introwertyczny. On w sensie, sam nawet o tym wspomina tak właśnie, wprost.
Bo ja właśnie miałam powiedzieć, że on o tym mówi. Tylko, że właśnie, bo ja mam taki problem akurat, że ja jestem po 4 tomach. I ja już nie wiem, co było, w sensie mi się to wszystko zlewa. W ogóle moim zdaniem bardzo ciekawe jest to, że autor zdecydował się na napisanie swojej autobiografii w ogóle nie chronologicznie. Bo w momencie, kiedy my jesteśmy teraz na pierwszej części, to przewija nam się 30-40 lat, tak mi się wydaje.
Przewija się dzieciństwo z wydarzeniami, które były, kiedy miał 20, pewnie przed 30 ledwo, no wtedy, kiedy umarł jego ojciec. Aha, to było.
No tak.
No i oczywiście z teraźniejszością bardziej i z tym, kiedy się dziecko jego pierwsze rodziło, ale kiedy to pisał, już miał więcej dzieci i on był starszy. W sensie, nawet trudno opisać całkowicie... Tak. Więc tak, wróćmy do tego, że on jest troszeczkę aspołeczny, introwertyk w ogóle i zaraz wam powiem, dlaczego na to zwróciłam uwagę. No i tak, on tu mówi, że życie towarzyskie to w ogóle nie ma sensu, w sensie, że jemu nic nie daje. On ma bardzo dużą potrzebę samotności i później jest taki fragment, całkiem fajny, że on zawsze mówi o jakimś swoim znajomym i mówi, że zawsze miał wyrobione poglądy, ponieważ on zawsze swoje poglądy opierał na przykład na tym, co w danej chwili, jaką muzykę lubi albo z kim się w danej chwili zadaje. On jest człowiekiem, który bardzo dostosowuje się do swojego środowiska. I też na końcu książki mówił coś w stylu, że nigdy sam z siebie nie zaczął rozmowy z obcym człowiekiem. I że na pewno według niego nigdy się to nie wydarzy. Pisze autobiografię, która jest tak kontrowersyjna i która mówi o jego rodzinie, która nadal żyje tyle rzeczy, będąc osobą, która tak naprawdę jest zamknięta na relacje, jest według mnie, to jest po prostu niesamowita rzecz. W sensie, no jakby to był jego sposób na to, żeby na wszystko się otworzyć, jednocześnie nie rozmawiając z ludźmi.
Tak, że jakby nie chce rozmawiać z ludźmi, ale jakby całemu światu chce ogłosić to, co się dzieje w jego życiu,
dokładnie,
albo co się działo.
Dokładnie, to jest właśnie niesamowite. Myślę, że to z jednej strony jest podobna rzecz jak... Wiem, że to jest takie trochę głupie porównanie, banalne wręcz, ale to jest tak jak ludzie nie wierzą, że my będąc osobami, które kręcą filmiki na YouTubie, jesteśmy introwertyczkami, bo jak możemy wykładać swoją twarz i swoje opinie do ludzi, jednocześnie nie chcąc z nimi rozmawiać? To jest podobna sprawa jak z nim. On nie lubi relacji z innymi ludźmi, a pisze autobiografię, która na całym świecie jest czytana i ogłasza sekrety jego rodziny.
No, ale tak jak powiedziałaś właśnie, to jest może jego sposób. Dokładnie. Bo tak jak my nie chcemy rozmawiać w prawdziwym życiu z ludźmi o książkach, to dzięki internetowi możemy to robić bez
relacji z obcymi ludźmi, twarzą w twarz.
No, dokładnie.
Dokładnie. To jeszcze o tym wierszu, ponieważ ten wiersz... On był tylko jeden tu, na początku. I to jest wiersz, który mnie na początku bardzo rozbawił, ponieważ on pisze takim... No, on pisze takim językiem... Z jednej strony nie jest to wyrafinowany jakiś super język bardzo literacki, typu, o, tutaj porównania, tu metafory, tu że taki, że trzeba go analizować, bo nie można zrozumieć. Ale ten wierszek był tak prosty. To było najlepsze, po prostu, Boże przyjmij od nas dar, Karl Ove Knausgård nareszcie zmarł. To po prostu, czytam to, a z drugiej strony tak sobie myślę, ten człowiek, on ma... Z jednej strony, może on jest takim śmiesznym, zabawowym człowiekiem jak my. A czytając jego autobiografię ma się wrażenie, że w sensie ten pierwszy tom, to się ma trochę wrażenie, że jest takim poważnym człowiekiem, który bardzo dużo w życiu przeszedł i opowiada o swoich...
Znaczy, takim, ale właśnie, bo jakby...
Zamkniętym w sobie, takim, że... W sensie, wydaje mi się, że po prostu bałabym się z nim porozmawiać, bo bym mnie na przykład byłby krytyczny w moim...
Właśnie, miałam powiedzieć, że ja bym się bała, że cokolwiek mu powiedzieć, tak. Bo on by mnie osądzał od
tak,
razu.
Tak, tak. Ale na początku taka pierwsza rzecz to to, że ta książka, i to już od początku można to wyczuć, jest napisana totalnie bez cenzury. Nie ma tak, omijania tak. niczego. I to, jak ma się świadomość tego, że i on jeszcze żyje, że to jest autobiografia. I on jeszcze żyje, bo czasem wydają autobiografię już po śmierci autora, ponieważ na przykład tak sobie życzył. Napisał coś i stwierdził, nie, wydajcie to po mojej śmierci, bo będzie wstyd na przykład, czy coś w tym stylu.
Właśnie mnie ciekawi, jak on może rodzina patrzeć w oczy swoim rodzicom i rodzinie swojej i przyjaciołom.
Tak.
Pod czymś takim.
No, dokładnie. Plus... Jeszcze, jeżeli o to chodzi, no to na początku zaczyna się lekko, bo ja już to, że bez cenzury, bez w ogóle omijania, że jest całkowicie szczery, już zauważyłam przy tym, jak on opisuje, jak był nastolatkiem i była taka scena, w której grają chyba w piłkę i podchodzą jakieś dziewczyny i on mówi, że no już widzę, że nie są zbyt ładne, więc już je ignorował. W sensie, jakby normalny człowiek tak powiedział. Przecież polałaby się na niego fala nienawiści. Normalnie takich rzeczy się nie mówi. W sensie nie mówię o tym, że to nie jest prawda. Każdy z nas czasem sobie mówi,
o, ale no, brzydka.
Ale nie podoba mi się ten człowiek. No, każdy z nas tak ma, trzeba sobie to uczciwie przyznać, ale on mówi to w taki sposób, tak totalnie bez ogródek. Nie obchodzi go to. Nie obchodzi go to, że te dziewczyny to przeczytają, bo prawdopodobnie żyją. I będą wiedziały, ale najgorsze, bo te dziewczyny to te dziewczyny. Po prostu pomyślą sobie, dobra. Nie myślał kiedyś, że jesteśmy ładne. No, trudno, bywa. Ale on mówi nawet o swojej żonie pierwszej, że byliśmy z nią 4 lata, ale już jej nie kochałem i udawałem. I jak ona musi się teraz... W sensie, no dobra, autobiografia, postanowił sobie, że bez cenzury, ale całkowicie po prostu, no, jakbym ja pisała swoją autobiografię, to jak gdybym miała napisać coś takiego, że o, byłam mój mąż 4 lata, ale go nie kochałam, to myślę, że bym to wolała przemilczeć. I myślę, że z jednej strony to jest odwaga z jego strony, no. Że zrobił coś takiego.
Też ale... jestem tego zdania, ale no jakby... A tam on nie przybiera słowa.
Właśnie, on całkowicie.
I mi się wydaje w ogóle, że z każdą kolejną książką to jest coraz bardziej widoczne. Więc jeśli ktoś na przykład nie lubi, chociaż znaczy w sensie takich przekleństw, to raczej nie są książki dla niego.
No, więc kolejna kwestia. Mamy to zapisane. W sensie kolejna kwestia, jaką chcemy poruszyć, to relacja oczywiście z ojcem. Co jest od początku tej książki widoczne? Ja na początku szczerze myślałam, że to serio jest jego autobiografia taka, że on zacznie ją pisać od swojego dzieciństwa, tak jak, no wiecie, tak jakby się człowiek spodziewał biografii, autobiografii. Mhm. I widać już tą relację z ojcem od początku, ale... Nie sądziłam, że ta książka tak naprawdę będzie o tym, ponieważ, no nie oszukujmy się, ona jest o tym. W sensie, tak. Ten tom skupia się na relacji z ojcem i śmierci ojca. No,
to nie, mam... bez powodu po niemiecku jest Sterben. Sterben. Właśnie, bo ja wtedy powiedziałam Sterben, a to jest Sterben.
Relacja z ojcem zaczyna się tak naprawdę spokojnie, ponieważ ta pierwsza część, po drugiej części jest to, jak on umarł i to sprawa z tym związana. To na początku czytam tą książkę. I wiem, od początku wiadomo, on chyba tam wspomina, że oboje z bratem mają skomplikowaną relację z ojcem, oboje go nienawidzą. I to jak na początku on w pierwszej części mówił o nim, w sensie po prostu, że bał się za bardzo jego, bał się trochę jego reakcji, w sensie, że był bardzo, że jego ojciec po prostu był surowy, jak był młodszy.
No był. I nawet bardzo.
Tak, był surowy, ale nie ma się takiego odczucia, że nadal nie wie się dlaczego oni go aż tak nienawidzą, w sensie my wiemy już, że oni go nienawidzą. Teraz, w sensie w etapie... Ale nie wiemy dlaczego tak naprawdę. No dobra, surowy ojciec, wiele osób ma surowych rodziców, ale co się takiego stało tak naprawdę? I dopiero w tej drugiej części tak naprawdę dowiadujemy się, że później zaczął pić. I co robił? I co zrobił później z domem babci? Więc tak, no relacja z ojcem zdecydowanie, ten tom to jest relacja z ojcem, co nie jest od początku...
Wiadomo.
Tak.
Znaczy tak. Mi się wydaje, że to też jest dobre, jakby w sensie dobre rozpoczęcie, bo jakby no on żył z tym ojcem dużo czasu i to bardzo... go jakby ukształtowało, w sensie na pewno miało na niego jakiś dokładnie. Znaczy na pewno, no na pewno miało.
Więc... Na niego wpływ i na to później jakim się stał człowiekiem i później na inne wybory, jakie podejmował, więc myślę, że to jest bardzo... Dobre rozpoczęcie, mimo że nie czytałam dalszych tomów i nie wiem, co się dalej dzieje. Więc jeżeli chodzi o ojca...
Ja przyznam szczerze, że go nie lubię.
Nie wiem,
chociaż źle o zmarłych się nie powinno wypowiadać.
To prawda. I ja też nie pałam do niego sympatią. Chociaż z drugiej strony, nie wiem tak naprawdę, ta książka jest tak specyficzna, że nie wiem, to nie jest tak jak w normalnej książce, w normalnej powieści, że masz swojego ulubieńca, no tak, masz kogoś, nie wiem, komu kibicujesz czy coś. W sensie to jest takie dziwne wrażenie. Jakbym, no właśnie.
No tak. Jak po prostu, no, no nie wiem. Tak jak
czytasz o kogoś życiu i z jednej strony wiem, że go nie znam i nigdy go nie poznam, i więc to nie jest tak, że wiem, o kim czytam, tak jakby mam go przed oczami, co on robił w ogóle, gdzie on żył, co, jak ci ludzie wyglądają. Ale oczywiście wyobrażam sobie, no, nawet członków jego rodziny, przecież ich, no dobra, mogłam to wygooglować, pewnie gdzieś to znajdę, ale no, wiesz, co mi chodzi. No. Z jednej strony wyobrażam sobie ich, a z drugiej strony aż tak do nich jako bohaterów literackich się nie przywiązuje, ponieważ
tak, bo no
w mojej nie głowie są jakoś w ogóle... oni nie są bohaterami literackimi. No,
to tak jak mówiłam, w sensie, bo jakby mi się wydaje, że trzeba wiedzieć, co się czyta, bo ludzie, no tak, znaczy tak jak ja powiedziałam, że ja za nim nie przepadam i w ogóle, ale jakby ja za nim nie przepadam tak właśnie w takim stylu, jak Klaudia to powiedziała.
W sensie chodzi o to, że nie wiem, ja od razu miałam takie odczucie, no, w sensie ja od tak razu samo. Nie czytałam tego, jakby to była powieść wymyślona przez po prostu Karlowa, no, ja że tak on samo, sobie
ale
wymyślił.
Właśnie, bo mi się wydaje, że osoby, w sensie nie chcę tutaj teraz nikogo oceniać, ale tak mi się wydaje, że osoby, właściwie to nie jest ocenianie, tylko jakby moje odczucie.
Że może tak być, że niektórzy że, tak że to
ludzie,
potraktowali.
Ludzie, którym się to nie podobało, w sensie nie dziwię się, że niektórym się to mogło nie podobać, ale że w dużej mierze są to prawdopodobnie osoby, które traktują tę książkę jako zwykłą książkę,
powieść,
a nie
po
mają,
prostu powieść.
No, i nie mają w głowie tego, że to jest autobiografia.
Tak, z jednej strony ta książka nie jest napisana jak autobiografia,
to
ale jest autobiografią i nie możemy o tym zapominać. Teraz porozmawiamy o stylu. Nawiązując, w sensie, zaczniemy od tego, że on w tej książce, co jest bardzo specyficzne, opisuje każdą najmniejszą czynność, jaką wykonuje, z najdrobniejszymi szczegółami, że
i to
umył ziemniaki, rzucił
niektórych...
je do wody, no wiadomo, wszystko, od początku do końca, co jest z jednej strony fajne, możemy wiedzieć, jak on
ale
sobie
bo
robi
właśnie
ziemniaki.
To jest takie prawdziwe, bo jakby, kiedy czytamy na przykład książki, w sensie takie zwykłe, na przykład dla młodzieży, albo w ogóle jakiekolwiek książki obyczajowe i na przykład idzie sobie bohaterka spać, to ona nie mówi, że się rozbiera. I okej, ja nie mówię, że trzeba pisać w książce, ona się rozbiera, albo nie wiem, idzie myć zęby. Natomiast mi się wydaje, że takie rzeczy sprawiają, że to jest
bardziej
realistyczne.
Autentyczne, szczególnie w autobiografii. I okej, z jednej strony to czyni tą książkę trochę, w sensie dla osób, które z jednej strony nie lubią tego gatunku, ale chciałyby spróbować, czyni z niej taką cięższą książkę przez to, że jest tyle opisów takich najprostszych rzeczy, więc z jednej strony ktoś czyta i mówi, no dobra, no ja wiem, jak się obiera ziemniaki, czy coś w tym stylu, więc to z jednej strony jest to, więc ten styl jest taki specyficzny.
A propos tego stylu, to w sensie, bo ja na przykład, kiedy zabierałam się za czytanie tej książki, to też miałam wrażenie, że jakby ta książka mnie strasznie przytłoczy, i nie będę mogła jej czytać tak bardzo dużo naraz, a ją się wbrew pozorom bardzo szybko czyta i osoby, którym się ta książka nie podobała, też to przyznają. W sensie ten styl, mimo że jest specyficzny i taki, że jest tam bardzo dużo informacji, takich jakby bardzo...
To jest bardzo lekki i bardzo szybko się go czyta.
Ja o tym już mówiłam w każdym moim filmiku, w filmiku, którym mogłam, ale no to jest podcast, który omawiamy książkę, w którym omawiamy książkę, no więc
powiem
to
jeszcze
raz.
Więc może niektórzy tego nie słyszeli.
Jak ja czytam tą książkę, to miałam tak, jakbym oglądała serial. Boże, ile razy już to powiedziałam w swoim życiu. Ale właśnie, tylko że teraz tak, ja nie wiem, czy to jest wina tego, że to jest Norwegia i że to jest wina Skam. Bo ale w Skam też są takie rzeczy bardzo takie normalne.
Tak, dlatego Skam między innymi jest takie popularne.
Tak, też mi się tak wydaje. I właśnie jak ja czytałam tą książkę, ale to już abstrahując od Skam, to miałam tak właśnie jakbym to wszystko, co czytam, miała przed oczami właśnie dzięki tym jakby drobnym szczegółom, które autor opisuje, typu, że stoi przy zlewie, obiera te ziemniaki, czy tam, nie wiem, nalewa sobie to mleko do szklanki i może, w sensie, nie spotkałam się nigdy z czymś takim, z takim odczuciem jakby, że nie, że czytam książkę, tylko że jakby siedzę i oglądam sobie jakiś film albo serial.
Tak, jakby z jednej strony jakby to był niby scenariusz i byś, tak jakby nigdy też nie spotkałam się z czymś takim, żeby książka aż na takim, wiadomo, bo czytam niektóre książki i wydaje mi się, o, okej, to jest super pomysł na film i wiemy to, ale nigdy nie spotkałam się z taką książką, którą właśnie jak się czyta, to mam przed oczami cały czas, wyobrażam sobie
ale
tyle rzeczy,
właśnie
wszystkich naraz. Po kolei, dzięki temu, że to jest tak szczegółowo, że mam wrażenie, jakbym to oglądała w swojej głowie po prostu.
No tak, ale właśnie pytanie, czy gdyby zrobić z tego film, rzeczywiście on by był dobry?
Wydaje mi się, że nie.
Też mi się tak wydaje.
Więc właśnie, i ten styl, gdybym, w sensie, to się wydaje, że ten styl jest na tyle prosty, że to jest aż zadziwiające, że te książki osiągnęły aż taki sukces. Wiesz, o co mi chodzi? Że to jest prosty styl.
No tak jak ludzie piszą, że oni nie rozumieją, co w tej książce jest, bo tam jest opisane wszystko, co ludzie robią w życiu.
Dokładnie. I znalazłam taki cytat, kiedy szukałam o tym informacji w recenzji na Wyborczej i ten cytat tak mi się spodobał, w sensie to porównanie tak mi się spodobało. Nie będę wam czytała cytatu, ale chodzi w nim ogólnie o to, że styl tego autora...
Pakowanie produktu.
Przepraszam, że nie przeczytałam... Właśnie powinnam znaleźć autora tego artykułu, przepraszam, że tego nie zrobiłam, ale...
Może w opisie dasz.
Mogę dać w opisie filmiku, jeżeli znajdę ten artykuł, że właśnie styl jego pisania można porównać do mebli z Ikei. Bo są tak proste, a jednocześnie bez żadnych ozdobników, a jednocześnie tak popularne.
Dokładnie, to w sumie takie niegłupie.
Tak świetne porównanie, dawno nie słyszałam tak dobrego porównania. To był genialny cytat, więc gratuluję. Gratuluję tego cytatu, ponieważ mnie urzekł. Chwycił mnie za serce.
Wiesz, że zrobili sztukę teatralną z tego?
Naprawdę?
No, w Norwegii.
A, i jeszcze mam właśnie, a propos tego, że ten styl jest prosty, a odniósł taki sukces, to mam również to, co Knausgård o tym powiedział. Ponieważ on powiedział, że sam powiedział o swojej książce, że jest nudna jak otwieranie lodówki i sprawdzenie, co jest w środku. Więc z jednej strony on jest sam tak samo krytyczny wobec i siebie, i tej książki, i sam tak naprawdę nie wie, dlaczego odniósł aż taki sukces. Nie mówię, że nie jest z tego zadowolony, tylko co on mówi na ten temat. I myślę,
chociaż
że...
wydaje mi się, on jest takim człowiekiem, w sensie, ja nie wiem, jak ja bym tak zareagowała, ale jak ja sobie myślę o tym, że on sobie na przykład sprawdza, nie wiem, statystyki, nie wiem, New York Times albo czegoś tam, te rankingi takie, że on siedzi tak po prostu, pali sobie, nie wiem, papierosa i pije kawę i takie, a okej. Okay.
Więc może to z tego względu. I z drugiej strony ja też bym tak mówiła chyba o swoich książkach. W sensie jestem takim typem człowieka, który nie lubi mówić o sobie, ale jestem super, wiem, że moja książka jest bestsellerem, wiem, bo jest super. A on mówi, że jest nudne jak otwieranie lodówki. Więc no to też pokazuje jakimś człowiekiem, ale no z drugiej strony przeczytaliśmy pierwszy tom jego autobiografii, to trochę już o nim wiemy, co jest dziwne, ponieważ wcześniej nie czytam jego książek i nie wiem, czy powinnam najpierw przeczytać inne jego książki, które całkowicie, no wiadomo, nie są autobiografiami. Czy to, że przeczytam najpierw o nim więcej, wpłynie jakoś na odbiór mój odbiór innych jego książek? To mnie ciekawi najbardziej. A, to jeszcze taka teoria, którą też wyczytałam gdzieś w internecie, o czym możemy porozmawiać. Wydaje mi się, że to było chyba nawet w tym samym artykule z Wyborczej, więc to też podlinkuję. Mają taką teorię, że on opisuje te wszystkie materialne rzeczy, które wokół niego się znajdują, czyli to wszystko tak po kolei, nawet te ziemniaki. Tak się tych ziemniaków uczepiłam. Żeby w finale pokazać, że jego zmarły ojciec też stał się przedmiotem, ponieważ on tak mówi, że, cytat, że widziałem, że nie ma żadnej różnicy między tym, co kiedyś było moim ojcem, a stołem, na którym leżał, kiedy on idzie oglądać jego zwłoki. Więc z jednej strony to jest całkiem dobra teoria, ale z drugiej, czy nie jest to zbyt głębokie jak na tą autobiografię, że no dobra, ale czy to nie jest po prostu jego styl, żeby tak napisać tą autobiografię, że po prostu pokazać to wszystko, że życie tak wygląda, co on robił i w ogóle, wiesz, o co mi chodzi, a nie, że to było zaplanowane od samego początku, że opisze nawet jak obiera ziemniaki i robi wszystkie te inne rzeczy, żeby pokazać na końcu, że człowiek też na końcu staje się tak naprawdę ciałem, wręcz przedmiotem, który sobie po prostu jest. I nie wiem, to jest nawet go już ciekawe. Do końca nie ma. Więc to jest ciekawe. Możecie w komentarzach się wypowiedzieć w sumie na ten temat, ponieważ otwieramy ten temat do dyskusji. Nie mówię, czy się z tym zgadzam w sumie, czy nie, bo muszę się chyba nad tym głębiej zastanowić.
No, ja też jakby nie wiem, co na ten temat powiedzieć i co
sama. I nie wiem nawet, czy to jest taki temat, w którym można się opowiadać za tym, czy tak, czy nie, tylko raczej, czy to jest dobra teoria, czy nie jest to dobra teoria, ponieważ nigdy tak naprawdę nie dowiemy się, czy tak, czy nie, ponieważ no sam Knausgård by nam powiedział, czy tak, czy nie. Raczej...
Nie, słuchajcie, to jest prawda.
Właśnie. A, wiem, co chciałam powiedzieć. W tej książce, wiadomo, styl jest jaki jest. Opisujemy wszystko po kolei, każdą czynność, wręcz co myślał w danej chwili, co robił, co dotknął, co... Wiesz, wy też wiecie, ponieważ czytaliście. Tak przypuszczam. I on na początku, znaczy na początku, to chyba było jakoś 3/4 może książki, nie pamiętam dokładnie, wspomina, że spalił wszystkie swoje dzienniki z czasów chyba tam... ze studiów czy jakoś z czasów licealnych, nie pamiętam dokładnie z jakiego okresu, musiałam to znaleźć, ale że spalił wszystkie swoje dzienniki, wszystkie rzeczy, które wtedy pisał, ponieważ nie było to nic warte, tak powiedział. I z drugiej strony powiedział w jednym momencie, że bardzo mało pamięta z dzieciństwa. I ja, czytając to, jednocześnie byłam pełna podziwu, jak, nie wiem, czy też tak miałaś, że na przykład on opisuje to picie tego mleka, albo kupowanie konkretnych rzeczy i że on to wszystko pamięta.
No, w sensie, tak, dokładnie.
Jak on to napisał, w sensie...
Ciekawiło strasznie.
Czy on tak naprawdę niektóre rzeczy trochę dopowiadał? No bo jednak, jeżeli ma taką pamięć, to naprawdę szacunek. No, ponieważ pamiętać, dokładnie. Co się kupiło w sklepie, to mnie ciekawi najbardziej. to, jak tak szczegółowa książka w ogóle powstała, będąc po prostu autobiografia, no to mi się nie mieści w głowie.
W sensie, bo tak mi teraz przyszło do głowy, w sensie, pamiętam, miałam zajęcia na studiach i na początku sobie pomyślicie, że to nie ma w ogóle kompletnie nic związku. W każdym razie a propos tego, dlaczego ta książka jest taka popularna, że ludzie, niektórzy tego nie rozumieją. I właśnie wracając do moich studiów, miałam zajęcia takie trochę kulturowe, o kulturze, w ogóle o różnych rzeczach, jak to się stało, że są takie, a nie inne. I miałam na wykładach o takim człowieku, kurczę, jak on miał na imię. Nie pamiętam, w sensie chodzi o tego malarza, który zrobił ten kwadrat na białym tle, czy kwadrat na czarnym tle. I właśnie rozmawialiśmy z moją wykładowczynią na ten temat i ona nam zadała pytanie, dlaczego to było takie wielkie dzieło, że przecież to jest tylko głupi kwadrat na białym tle, czy na jakimś tam tle, nie pamiętam. I właśnie padło, że, padały różne odpowiedzi, nie są one ważne, bo żadna nie była prawidłowa, w sensie wszystkie były błędne. I ona powiedziała, że sęk był taki w tym, że on to zrobił jako pierwszy. I mi się wydaje, że właśnie popularność mojej walki też jest taka właśnie ze względu na to, że Knausgård jest jedną z pierwszych osób, które zdecydowało się w taki sposób pokazać swoje życie, tak bardzo szczegółowo. W sensie ja nie czytam autobiografii, więc nie wiem, czy to jest rzeczywiście pierwsza osoba, ale może to też ma jakieś znaczenie.
To też jest jakaś teoria.
Że to jest takie popularne nie dlatego, że to jest genialne, tylko dlatego, że jakby nikt wcześniej nie stwierdził.
Tak, że to jest oryginalne. Że mało kto z nas stwierdza nagle, ona pisze swoją autobiografię i to tak szczegółowo.
O tym, co jadłam na śniadanie, jak miałam 8 lat.
Tak, to...
Możecie dać znać, co wy na to.
Tak, możecie nam powiedzieć, co sądzicie na temat tego i dlaczego zyskało to taką popularność, ponieważ to jest bardzo ciekawe. I mamy nadzieję, że spodobała wam się taka forma tych dyskusji.
Kiedy nas nie widzicie.
Dokładnie. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że raz będzie to u Alicji, raz u mnie. Myślę, że to jest bez znaczenia właściwie. Jakoś niedługo ogłosimy drugą książkę.
Śledźcie naszego Instagrama.
Tak, zapraszamy na Instagrama, czytajta.
I pamiętajcie, zostawiajcie swoje opinie w komentarzach.
Tak, ponieważ chcemy wywołać dyskusję. To nie jest tak, że to jest podcast typowo zamknięty. Jeżeli macie możliwość, to w każdym momencie po prostu komentujcie.
I pamiętajcie, też możecie komentować komentarze innych, co wy na ten temat sądzicie.
Tak, dyskutujcie też między sobą. My postaramy się na bieżąco odczytywać i odpowiadać wam na wasze komentarze, ale oczywiście również między sobą możecie dyskutować, także zachęcamy serdecznie. Dziękujemy osobom, które czytały ten pierwszy tom i brały udział po prostu w tym naszym pierwszym...
W pierwszej odsłonie.
Tak, dziękujemy, że po prostu niektórzy nam zaufali tak od razu, ponieważ zaczynamy dopiero, także... Przepraszamy, jeżeli coś nie jest do końca idealne, ale jeszcze się tego uczymy, więc mam nadzieję, że wszystko
następnym
będzie...
Następnym razem na pewno będzie
lepiej. Następnym razem będzie lepiej. Także dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie, tym, którzy dotrwali do końca. Słyszymy się za 2 miesiące po książce, która będzie na wakacje, także stay tuned. Okej, dobrze. Pa, pa.
Hejka.